Audycja z cyklu Debaty Ufologiczne.
Halo, halo, ludność. Stało się to, co się stać musiało. Debaty ufologiczne po wakacyjnej przerwie powracają na antenę Radia Paranormalium. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewalius, a dzisiaj po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami Piotr Cielebiaś, prowadzący debatę z Niesanego Świata, Marek Żelkowski oraz ufolog z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej Arkadiusz Kocik. Dzisiaj będziemy komentować i omawiać to, co się działo w ufologii przez ostatnie kilka miesięcy, a działo się całkiem sporo. A więc oddaję głos Piotrowi Cielebiasiowi. Piotrze?
Witam, witam wszystkich po przerwie w Radiu Paranormalium. Co prawda słyszymy się od czasu do czasu na moim kanale UFO Historie. No ale dzisiaj podsumujemy sobie na pierwszej debacie ufologicznej, co się wydarzyło na tym polu, które nas najbardziej interesuje, a działo się bardzo wiele, bo od wystąpienia Davida Grasha przez przesłuchania UFO na temat UFO w Senacie, gdzie Grasz mówił o materiale biologicznym, jakimś tam nieziemskim w rękach Amerykanów. Potem mieliśmy konferencję NASA i agencja zgłosiła akces do badań nad UFO, a także tą osławioną konferencję w Meksyku, gdzie pokazano słynne mumie. Dzieje się, chciałoby się panowie powiedzieć, jak nigdy. Pytanie, dokąd to wszystko zmierza? I na ten temat porozmawiam sobie dzisiaj z Markiem Żelkowskim, z bibliotekarium, a także założycielem świeżego kanału Wehikuł Wyobraźni oraz z Arkiem Kocikiem z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej, która wchodzi z pełną parą w nową formę działalności. Zachęcamy do odwiedzin fanpage'a WMGU na Facebooku. Przypomnę tylko z obowiązku, że w kioskach czeka na was nowy jubileuszowy numer Nieznanego Świata. Jubileuszowy, bo nasze pismo obchodzi 33. urodziny. Panowie, dużo się dzieje. Dużo się dzieje, rodzi się wiele pytań. Pytania niestety są bez odpowiedzi. UFO, jak mówią niektórzy, weszło do tak zwanego mainstreamu. Właściwie nie UFO, UAP. Mówi się o tym zjawisku, o tych obiektach niemalże w kategoriach naukowych. Mówię niemal, bo na razie te kwestie badawcze to jest jakaś jednak odległa wizja. Czy waszym zdaniem żyjemy w czasach przełomu i czy zostaną nam już niedługo ujawnione jakieś ważne informacje w kwestii obiektów nieludzkich oraz obecności na Ziemi innej inteligencji? Arku?
Na pewno jest jakiś przełom w tym, że już się mniej śmieją, że tak powiem, z osób, które badają czy widziały UFO. Przez cały czas następuje eksploracja kosmosu przez coraz to nowe państwa, które są w stanie, technologia na to pozwala, które są w stanie właśnie wysłać na Księżyc, czy w kierunku Marsa, czy do Marsa, czy na Księżyce Marsa, jakieś swoje sondy, które może mogą pokazać coś więcej niż do tej pory NASA nam pokazywało. Wiadomo, jeżeli jest jedno tylko źródło informacji, to niekoniecznie musi być ono rzetelne i obiektywnie przedstawiane wszystko. Także no, być może, że zobaczymy tutaj coś takiego, że szczęki nam wszystkim opadną i oczy będą duże jak piłeczki ping-pongowe i tutaj zaszokuje nas nauka, naukowcy, którzy chociaż raz może bardziej poważnie do tego zagadnienia przystąpią. Chciałbym, żeby tak było. Jak będzie, no czas pokaże, ale no, jeżeli jest taki natłok tych wszystkich informacji i ukazania tego wszystkiego przez od dłuższego czasu widać, że są jakieś chęci w tej dziedzinie, bo nie tylko Ameryka, nie tylko Meksyk, ale też i Peru, i Brazylia, Argentyna, różne państwa ujawniają swoje dokumenty, które posiadają, które no w jakiś tam sposób zawierają informacje o UFO. No także no, można być dobrej myśli, że coś z tego coś dobrego będzie. Dobrego i ciekawego.
Mhm. Marku, czy żyjemy w czasach ufologicznego przełomu, czy żeśmy się wreszcie doczekali.
Może jestem podejrzliwym człowiekiem z gruntu, jakimś takim myślącym bardzo, bardzo pokrętnie, ale ja z tego boomu, który obserwujemy, takiego medialnego boomu tak naprawdę, no nie czerpię nadziei na to, że będzie jakiś przełom. Wręcz przeciwnie. Dla mnie ta ilość informacji podawanych z różnych źródeł, z różnych miejsc, z różnych ośrodków wręcz rozpowszechniania informacji, ona jest do pewnego stopnia podejrzana. To znaczy, że ktoś bardzo, bardzo głośno tupie i zastanawiam się, po co on tupie. Czy po to, żeby zrobić hałas po prostu, czy też cel jest zupełnie inny, na przykład taki, żeby zagłuszyć coś, co może w ogóle nie być związane z UFO, czy z zjawiskami podobnymi tego rodzaju, czy też tupie po to, żeby właśnie zagłuszyć prawdziwe informacje o tym, co się dzieje w tej sferze, w sferze związanej z UAP-ami, a może w ogóle rzecz jeszcze czegoś innego dotyczy i tak naprawdę ten hałas jest niejako przy okazji robiony. Oczywiście może być robiony również po to, żeby wcześniej czy później po takim napompowaniu balonika powiedzieć, no ale tak naprawdę nic nie ma, słuchajcie, to nic, absolutnie nic. Poziom zawodu wówczas wśród przynajmniej takich obserwatorów, którzy no, niespecjalnie się rzeczą pasjonują, ale byli choćby na chwilę skłonni zainteresować się zjawiskami, które gdzieś tam na niebie pomykają, no to oni będą bardzo zawiedzeni. Ci, którzy ze zjawiskiem UFO, UAP-ów są dłużej, bardziej wnikliwie obserwują, no to oni być może aż tak się nie zniechęcą. Niemniej we mnie jest jakoś mało optymizmu i ten hałas, dobrze, jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo hałas jest oczywiście ogromny, ale jak się tak dobrze temu wszystkiemu przyjrzeć, to odnoszę wrażenie, że bardzo mało zostaje na sicie. Kiedy wyciśniemy to wszystko, tak naprawdę chcemy dotrzeć do źródła, to się nagle okazuje, że no niby coś Grasz powiedział, ale on to tak powiedział, że jakby nie do końca chciał powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. No ja nie będę tego Państwu powtarzał, bo to każdy z nas na bieżąco śledzi. Ja mam, mówiąc szczerze, gdzieś od czerwca takie nieustające poczucie zawodu, bo za każdym razem, jak dziecko kompletnie, daje się wkręcać, no że teraz już coś powiedzą, no muszą coś powiedzieć. I za każdym razem odchodzę od mediów różnego rodzaju z dużym poczuciem zawodu. To takie bardzo ogólne odczucie oczywiście. Czasami się jakaś ciekawostka gdzieś tam znajdzie, ale w gruncie rzeczy to wszystko nie skłania mnie do optymizmu.
Mhm. Tak, zgadza się, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Możemy jednak zauważyć coś, o czym mówiłem u siebie na kanale, na UFO Historiach. Chodzi o to, że około 2017 roku znowu zaczęto pogrywać tematem UFO. Co się wtedy zdarzyło, to wiecie. Pojawiły się informacje, że Amerykanie jednak badają. No i uformowała się taka grupa zwolenników Disclosure, w skład której wchodzą politycy, dziennikarze, naukowcy, między innymi też ci sygnaliści, a po drugiej stronie mamy tak zwany Deep State. Pomiędzy tymi dwoma stronami, które są aktywnie zaangażowane w spór, mamy kongresmenów, którzy bardzo różnie do sprawy podchodzą. Wielu interesuje kwestia tego, czy pieniądze nie są marnotrawione na projekty nieprzynoszące zysku. No i dajmy na to, że to, co mówi Grasz, jest prawdą, że w jakimś zakresie jest i Amerykanie mają te nieziemskie artefakty i tak dalej, i tak dalej. Rodzi się pytanie, czy prawda to jedyna wartość, o którą walczą zwolennicy projektu Disclosure, bo oni na razie mają takie bardzo górnolotne słowa, niekiedy przypomina to jakieś wręcz frazesy. No bo tak próbuję ogarnąć, o co mi ogólnie najprościej chodzi, bo wiecie, nie ma na świecie nic za darmo. Może chodzi o to, że oczywiście, jeżeli Grasz mówi prawdę, jest jakaś duża pula wiedzy, technologii i mogłyby na tym skorzystać różne firmy, nie tylko te ze ścisłego otoczenia rządowego. No ale to nie jest jedyny scenariusz, bo UFO jest wykorzystywane też na pewno politycznie jako środek do nacisku na społeczeństwo i to będzie się potęgowało moim zdaniem, bo będzie się, znaczy już nam się przekazuje pobocznie takie informacje, chociaż one nie są jeszcze w tym głównym kanale, na przykład ze strony ARO czy NASA, ale jeżeli sobie prześledzicie media, które się zajmują aktywnie tematem UAP, to już tam są takie wnioski, że UAP-y są niebezpieczne dla samolotów, że tutaj trzeba coś zrobić z tym problemem, że to nie może tak nie zostać nierozwiązane. Pytanie, no czy to nie jest wstęp rzeczywiście, ale to już może być teoria spiskowa, czy to nie jest wstęp do jakiejś totalitaryzacji większej? No bo rozumiecie, skoro jest tu jakaś obca siła, to trzeba będzie z nią walczyć, a tylko rząd może, prawda? Także w ogóle wydaje mi się, panowie, nie wiem czy się zgodzicie, to jest taki bardzo wielopłaszczyznowy problem, to disclosure, to co się teraz dzieje, to ma kilka odnóg, tam się chce upiec kilka pieczeni na jednym ogniu, na 100% według mnie, ale spójrzmy na to też od takiej strony tego disclosure, Grasza i tych wszystkich innych postaci jako na projekt medialny. I rzeczywiście to jest odgórnie wszystko zaplanowane. Zaplanowane jest to, że oni będą nam wypychać po kolei kolejnych sygnalistów i będą nam przekazywane nowe informacje, ale partiami. Dlaczego nie od razu? Z tego powodu, że gdyby to zostało przekazane od razu, po pierwsze szok byłby za duży, po drugie media by się szybko znudziły. Po kilku miesiącach pewnie. A tak będziemy mieli ciągle wałkowany temat i być może, jestem tego pewien na naprawdę spory procent, że Grasz albo ujawni coś jeszcze, albo pojawi się w ciągu następnych kilkunastu miesięcy sygnalista mający bardzo konkretne wnioski, już takie, które ludzi przekonają. On jest na razie ukrywany, ale może się to stanie. Panowie, chcielibyście coś dodać może?
No może ja troszkę dodam. Jeżeli popatrzymy na to, co w zasadzie na początek ujawnienia przez Grasza, to głównie chodziło o to, że wcześniej troszeczkę w USA wyszła ustawa, według której osoby, które coś wiedzą o UFO, mogą to przekazać opinii publicznej bez konsekwencji. I zaraz potem wyszedł Grasz, który jest agentem służb, którym z polecenia swoich mocodawców, szefów właśnie zaczął to ujawnienie takie właśnie, które spowodowało właśnie te wystąpienia w kongresie i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co mówił Grasz, to jest nic innego jak scenariusz z Archiwum X. Film ma ze 20 lat albo troszeczkę i lepiej i w zasadzie jak popatrzeć na pierwszy sezon, tak skrótowo o co chodziło w scenariuszu, to jest dokładnie to, o czym mówił Grasz. Czyli jest to w jakiś tam sposób odpowiedź na rządu, na to, co społeczeństwo amerykańskie by oczekiwało od takiego gościa, który ma przyjść i powiedzieć, mamy spotki, mamy coś tam, mamy coś tam. I tyle, no i dalej się teatrzyk toczy. Tylko, że następnym etapem, tak mi się wydaje, że powinno być właśnie, że Grasz wskaże miejsce, jakąś bazę, gdzie będzie zniszczony obiekt pozaziemski i oczywiście przekażą, że nic z tego obiektu nie można było wykorzystać, a nic takiego, bo był całkowicie zniszczony, zdewastowany i spalony w ogóle. Niemniej jednak coś takiego jest. I na tym, wydaje mi się, sprawa ujawnień ze strony rządu amerykańskiego skończy się. Można to badać, można dociekać, można pisać doktoraty czy cokolwiek innego, no ale nic się z tego nie uzyska. Mhm. Natomiast bardzo ciekawa będzie wówczas to, co konkurenci Stanów Zjednoczonych, czyli Chiny, Rosja, Indie, może Pakistan albo cokolwiek jeszcze innego, jak zareagują na to. I to będzie dopiero właśnie najciekawszy moment, że tak powiem, w całym tym zdarzeniu ujawnienia.
Mhm. Marku, zaraz ci oddam głos. Ja tylko dodam coś ważnego. Dlatego mówiłem, że to jest projekt medialny. ktoś na tym dobrze pomyślał, że gracz akurat powiedział coś, co strasznie przyciągnie uwagę. I oni tutaj już wygrali, że zdobyli uwagę mas, ale zastanówmy się jeszcze nad takim wnioskiem, nad taką możliwością, która mówi, że to ujawnienie to jest naprawdę coś bardzo praktycznego. Bo oni na przykład, i o tym mówi kilka osób, badają te wraki, ale niewiele z tego mają, niewiele ujawnili. Ale Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że skoro sobie to i owo ujawnią i partia tej wiedzy, która pochodzi z tej inżynierii wstecznej, zostanie przekazana do wybranych firm, to po prostu przewaga technologiczna Stanów Zjednoczonych, nie tylko militarna, ale też gospodarcza w ciągu kilku lat będzie ogromna. Natomiast my tu cały czas mówimy o scenariuszu, w którym to, co mówi Grasz, jest prawdą i Amerykanie coś tam dubią przy tych spotkach, ale im nie wychodzi, Marku.
Ja powiem w ten sposób. Zacznę rzeczywiście być większym optymistą, kiedy zostanie dokonana, wywiercona, przebita pierwsza dziura w tamie. Co ja mam na myśli? Bo jak dotąd, to mamy zawsze słowo przeciwko słowu. Grasz mówi, coś tam jest. Inni mówią, nie, nie, nic nie ma, albo nic nie mówią. Tak naprawdę myślę, że to, na co czekamy, przynajmniej spora ilość ludzi na to czeka, liczba, to jakiś pierwszy namacalny, materialny dowód, może być nawet spalony, może być jakikolwiek, coś materialnego. Tymczasem dzisiaj my najczęściej mamy słowa, jakieś tam luźne, bądź mniej luźne dementi albo milczenie ze strony władz. Nie ma tak naprawdę, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, czy są jakieś twarde dowody, takie, że no nie da się już dyskutować, no to takich dowodów nie ma. I takich, które nie zostałyby kwestionowane, gdzie już powiedzmy wyszedłby przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych i powiedział, patrzcie, to jest metal, który wyciągnęliśmy z jakiegoś obiektu i on nie jest ziemski. Nic takiego nie ma, ponieważ wydaje mi się, dlatego użyłem tej przenośni z tamą, że pierwsze tego rodzaju ujawnienie materialne jakiegoś obiektu materialnego spowoduje właśnie runięcie tamy. I ja myślę, że skoro ja w jakiś sposób się tego domyśliłem, no to władze wiedzą to doskonale. I dlatego nie spodziewam się, ani w najbliższym czasie, ani też w jakiejś dłuższej perspektywie tego rodzaju zagrania. Bo póki my operujemy w takich rejestrach, no może się zdarzyło, może się nie zdarzyło, no coś wiemy, ale wam nie powiemy, bo nie możemy, bo tajemnica, bo coś tego, to świetnie się to sprzedaje, właśnie projekt medialny, dobrze się to rozchodzi, przyciąga ludzką uwagę. Myślę, że to porównanie, znaczy nie chodziło o porównanie, tylko o treść, ale rzeczywiście nasuwa się Archiwum X. Zauważcie Państwo, Archiwum X było tak realizowane, że niby coś nam mówiono, ale gdzieś kilka odcinków dalej po części zaprzeczano, że to nie jest tak, jak myśleliśmy, tylko jest jeszcze inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, nieodparte, że w ten sposób się z nami pogrywa, nami, czyli społeczeństwem. I materialnego dowodu, bardzo ogólnie mówię, bo tak naprawdę no, musiałbym jakoś sprecyzować, ale jakoś mi to w tej chwili nie przychodzi tak łatwo, jakiegoś materialnego, namacalnego dowodu nie ma i obawiam się, że jeszcze przez dłuższy czas nie będzie. A gdyby się pojawił i gdyby nie został oprotestowany, gdyby nie złożone zostało dementi ze strony rządów wszelkiego rodzaju, a to wtedy się pojawi zupełnie nowa jakość, coś rzeczywiście drgnie. A dopóki Grasz gada, jeszcze kilku innych sygnalistów ma gadać, to wszystko są słowa. Bardzo dobrze, że one są, bo z drugiej strony, żeby już tak nie narzekać i nie marudzić w pełni, to muszę powiedzieć, że samo zainteresowanie zagadnieniem powoduje, że też wywierany jest nacisk na administrację różnego rodzaju i to też może się przyczynić, że wcześniej czy później ta dziurka w tamie zostanie wykonana. Ale ja myślę, że to jeszcze nie prędko.
Mhm. Ja myślę, że to będzie robione tak, że kiedy NASA albo AARO będą ujawniać wnioski mówiące, że UFO nie ma, to nam będzie zaraz wypływał sygnalista, który mówi coś innego. Oni nie chcą na razie zmarnować tego swojego potencjału i nas czeka jeszcze dużo, dużo ciekawych rzeczy. Dowiedzieliśmy się, panowie, niedawno, że po rewelacjach Grasza zaroiło się od kilkudziesięciu nowych sygnalistów, ale rząd Stanów Zjednoczonych nie wie, co z nimi zrobić. Nim do tego przejdziemy, to jak wy oceniacie wystąpienie Grasza z perspektywy tych kilku miesięcy? Bo myśmy już tutaj dużo o tym powiedzieli. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz o tym przeczytałem, to sobie powiedziałem wow. A potem z kolejnymi miesiącami się mnożyły kontrowersje, pytania. I kiedy on wystąpił w tym kongresie, to też już było zupełnie inne myślenie o jego przypadku. Arku, czy on się zapisze w historii pozytywnie? Jeżeli by miał, dajmy na to, że on kończy swoją przygodę z tą ufologią na dziś, on już się nie pojawi, to czy zostanie zapamiętany pozytywnie, czy jako taki mąciciel?
Nie, no na pewno będzie bardzo pozytywną osobą, pozytywnie przedstawiany jako ten, który chciał, czy ten, który w ramach swojej przyzwoitości wskazał miejsce, czy sposób, że jednak te dokumenty nie wypływają na wierzch tak jak powinny wypływać, bo to głównie o to chodziło. Wydaje mi się, że jednak troszeczkę dalej Stany Zjednoczone pójdą i ujawnią, tak jak mówię, jakiegoś tam spalone coś tam, a to dlatego, że wówczas będzie tak, zobaczcie, my pokazujemy wszystko, co mamy. I teraz będą oczekiwały od innych państw, na których terytorium też zapewne jakieś tam spotki zostały odnalezione, zwłaszcza celując tutaj w Chiny, pokażcie wy też, co macie, nie? I na tej zasadzie. I tu już jest walka taka, będzie taka troszeczkę inna, innego typu. A z drugiej strony nie pokażą nic, no bo w sumie będzie tak dokładnie zniszczony ten obiekt, że nie będzie w zasadzie nic można z nim zrobić, a no, technologia pozyskiwania włókien stalowych czy jakichś innych, których ten spodek mógłby być zrobiony, no będzie ogólnie znana i tak jak grafen czy coś tam jeszcze innego. Boję się, że tu w tym momencie będzie jakaś tam podróbka, taka tylko tyle, żeby pokazać. Natomiast Grasz zdecydowanie będzie pokazywany jako właśnie ta część tych tajnych służb, która dąży do ujawnienia, jest taka właśnie prawomyślna i sprawiedliwa niemalże. I oni właśnie chcieliby wszystko ujawnić, ale tutaj jest jakaś inna frakcja, dokładnie tak jak jest w archiwum X, jakaś tam frakcja, która nie pozwala na to w imię jakichś tam swoich jakichś interesów. Tak to mniej więcej będzie, wydaje mi się, kształtowane, tylko no, warto poczekać i popatrzeć. Chciałbym, że tak powiem, dożyć do tego momentu, kiedy coś takiego będzie pokazane. I tyle, no po prostu, no, podobnie pewnie jak Marek, chciałbym, żeby wyszedł ktoś na dywanik przed Białym Domem i pokazał, o patrzcie, tutaj jest ten właśnie przedmiot, który ta popielniczka, która została po latającym spotkaniu.
Tak, Marku?
No ja chciałbym powiedzieć, że cały czas będę optował za tym, że nie pokażę nic materialnego, bo to zmienia wszystko. Moim zdaniem, jeśli rząd Stanów Zjednoczonych pokazałby cokolwiek, właśnie tę popielniczkę, zostańmy przy niej, i to było kiedyś latającym spotkiem, i potwierdziłby autorytetem swoim, że to rzeczywiście jest ślad po przybyszach, to zupełnie się zmienia optyka, my przechodzimy, bo dzisiaj jest, proszę Państwa, tak, że naszą audycję, wszelkie inne doniesienia dotyczące ułapów, można przy złej woli, a nawet nie przy złej woli, przy po prostu niewiedzy, można wyśmiać, powiedzieć sobie, jakichś trzech facetów opowiada bajki, bzdety, bzdury. Nie słuchajmy tego, to są wiadomo, że to są jacyś, jakieś oszołomy. Z góry przepraszam, ale o sobie też mówię. Natomiast gdyby zdarzyło się tak, że jest coś materialnego i potwierdzone przez rząd Stanów, to przestawia się automatycznie, to nic nie trzeba robić, automatycznie przestawia się myślenie ludzi, bo wtedy już, aha, czyli to jednak nie są bzdury, czyli nas zwodzili przez tyle lat, a to jednak istnieje. I wtedy ludzkie myślenie nastawia się już z abstrakcji, z tego, że to bzdury, takiego samopocieszania się, że przecież tam nic nie ma, że bajki opowiadają. Siadło sobie trzech facetów w Radiu Paranormalium i opowiada bajki. Przestawia się to automatycznie wśród ludzi, nawet tych, którzy głównie są zainteresowani polityką i żadne tam UFO ich nie interesuje, tylko że wybory idą. To jest najważniejsze. Najważniejsze są wybory, a nie UFO. To nawet ci zmieniliby optykę, czyli co? To jednak nie są bajki opowiadane przez trzech panów w Radiu Paranormalium, tylko to jest jednak coś, o czym rząd Stanów Zjednoczonych mówi, że jest, że tu przyleciało. A skąd to przyleciało? Po co tu przyleciało? Jak to się stało, że to w ogóle mogło tu przylecieć? To w ogóle zmienia optykę, podejście tej milczącej większości, która zawsze funkcjonuje w większości społeczeństw. Bo wiadomo, że jest grupa, która się interesuje, jest grupa właśnie ta milcząca, której nic nie interesuje albo interesują zupełnie inne sprawy. No i są oczywiście tacy zagorzali, zapamiętali, sceptycy, którym to powiedzenie, że nawet jakby coś wylądowało w ogródku, to i tak nie przekona ich, że to jest to, o czym wszyscy myślimy, o czym niektórzy nawet wiedzą. Więc dla mnie dlatego nie będzie materialnych dowodów, dlatego właśnie, że to zmieniłoby optykę ludzkości.
Tak, Arku?
Tylko optyka niekoniecznie musi być skierowana na to, że to jest coś dobrego dla nas. Wraz z tym ujawnieniem, tak jak już wcześniej Piotr mówił, że łapy mogą, raptem doszli do wniosku, że łapy mogą, czyli UFO może stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego, chociaż tak długi czas raczej nie było zagrożeniem, nie było pod tym kątem jakoś tam alarmów wszczynanych, to w tym momencie będzie pewnie jakaś tam nagonka na to, żeby móc zastraszyć znowu społeczeństwo. W tej chwili mało kto się boi następnego wirusa, no bo jednego mieliśmy już, którąś tam z kolei pandemię, która no w sumie okazało się, że więcej szkód przyniosło zabezpieczenie się przed nią niż sama pandemia. Tutaj ostatnią deską taką nacisku na społeczeństwo, na zduszenie i jakieś tam utworzenie nowego rządu, jakiegoś dziwnego, ponadświatowego, czy cokolwiek innego wymyślimy, może być właśnie zagrożenie ze strony UFO, bo oni przylatują. I to w tym momencie znowu wychodzą Stany Zjednoczone na wielkiego obrońcę Ziemi i w ogóle wszystkich, niemalże jak w następnym filmie jakimś tam takim, którym będą znowu bronić i wygrywać i zabijać. I to, wydaje mi się, będzie bardzo potrzebne dla nich samych.
Marek odbija piłeczkę.
Tak, rzeczywiście coś takiego mogłoby się zdarzyć, ale to ja wtedy się mocno zaniepokoję, jak nam Stany Zjednoczone, czy też jakiś inny rząd na świecie, ale załóżmy, że niech to będą Stany Zjednoczone, zacznie nam głosić, jak to bardzo niebezpieczne są UFO, jak ci załoganci to tylko czyhają, nie wiem, żeby porwać nasze kobiety, wypić nam krew albo zrobić nam wszelką inną krzywdę, to ja się wtedy zacznę niepokoić, że chyba Holender tego UFO nie ma. bo to będzie ewidentnie, no skoro UFO jest, to dlaczego nam nie zrobiło krzywdy przez te przynajmniej kilkadziesiąt lat, kiedy zjawisko jest szerzej opisywane? Nie zrobiło, tylko natychmiast chce nam zrobić krzywdę dzisiaj, tu, teraz, czy powiedzmy za dwa lata, albo już lecą te floty inwazyjne, żeby nas zniszczyć, no musimy się zmilitaryzować i żeby Ziemię obronić. To są oczywiście scenariusze, które powtarzam z różnego rodzaju filmów. A zatem, bo tu oni wreszcie przystąpili do ostatecznej rozprawy, to ja się wtedy zaniepokoję, że tego UFO Holender chyba nie ma. Bo skoro Stany Zjednoczone, czy też inny kraj pogrywać zaczynają sobie w taki sposób, no to we mnie to wzbudzi właśnie niepokój, że mamy do czynienia z tym, co bywa określane jako fałszywa inwazja, czyli instrumentalne wykorzystanie zjawiska, które gdzieś tam w kulturze naszej, czy w ogóle w infosferze funkcjonuje, do takich doraźnych politycznych celów, całkiem cyniczne i nie musi być wówczas powiązane zupełnie z faktami.
Marku?
Już mieliśmy. Będą zapewne cytować słowo Hawkinga, który mówił, że najlepiej by było, gdybyśmy siedzieli cicho, bo może ktoś do nas przylecieć, który jest naprawdę zły. I tu będą zapewne zaraz za tym szły jakieś teorie o kosmicznych nomadach, którzy umieją przelecieć kosmiczne odległości, wylądować, zabrać wszystkie potrzebne im rzeczy, łącznie z osoczem z człowieka i polecą dalej. I my zostaniemy tutaj bez niczego, i te niedobitki, które zostaną, nie zostaną zżarte, zostaną i tak po prostu musimy się bronić, a żeby się bronić, no to potrzeba następne coś tam. To jest kanwa wielu takich filmów czy opowiadań fantastycznych, które no, śmieszą troszkę z perspektywy, ale i skutecznie przestraszają. Jeżeli popatrzymy na to, że w tej chwili WHO ma dostało bardzo duże uprawnienia, łącznie z tym, że oni sami mogą narzucić kwarantanny na całe państwa, zażądać szczepień i tak dalej, no to raczej ten taki dzwonek alarmowy już powinien się w wielu miejscach zadudnić, powinien te światła plymsające powinny już raczej zacząć świecić. Coś tu jest, że tak powiem, nie halo w tym ogólnie naszym świecie, a jeszcze jeżeli dorzucimy właśnie UFO, które potencjalnie może być zagrożeniem, bo nie każdy będzie, UFO się bada, UOPy się bada od niecałego pół roku, a to co było wcześniej, to było wcześniej i się nie liczy, no, taka może być narracja. Natomiast będą przytaczane wszystkie możliwe właśnie złe konsekwencje jakiegokolwiek kontaktu. I tyle, no to jest bardzo prosty sposób na to, żeby zniewolić społeczeństwo, czy raczej stworzyć kastę, która zarządza na długie, długie lata ludźmi, tym malutkim można dyktować, co mają robić, jak mają robić, jak mają żyć.
Tak. O tych nowych sygnalistach, o których wspomniałem, poinformował pisarz i aktywista Michael Schellenberger. Tak szerzej mówi o tym na swoim kanale UFO Historie, to tam możecie o tym posłuchać nieco więcej. Ale on powiedział tak, że nie może za dużo powiedzieć, natomiast jest taka grupa kilka podpunktów związanych z tym, co ci ludzie mówią. I po pierwsze, do kongresu, do AARO zgłosiło się kilkudziesięciu sygnalistów. Niewykluczone, że ich relacje potwierdzają to, co mówi Grasz, nawet w jakimś większym stopniu. A te obszary tematyczne, o których oni mówią, dotyczą badań nad przejętymi obiektami UFO bądź UAP, jak to woli, na przykład potyczek między UFO a wojskiem. No i chyba najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne, kontaktów rządu Stanów Zjednoczonych z nieludzką inteligencją. Jest też jeszcze jeden punkt mówiący o przynajmniej jednej udanej próbie skopiowania obcej technologii i zbudowania pojazdu latającego, przypominającego troszeczkę latający trójkąt. No i tak zdaniem informatorów Schellenbergera to wygląda. Któryś z nich mówi wprost, że rząd współpracuje z kosmitami. Schellenberger ogólnie już wcześniej był zaangażowany w ruch Disclosure. On mówił o wnioskach, które mu przekazali wcześniejsi informatorzy, zaraz gdzieś tam po wystąpieniu Grasza. Informował, że przekazali mu, że te obiekty zakrzywiają czas i przestrzeń. Także nie wiem, co z tego wszystkiego wyniknie. No ale okazuje się, że oni mają w kieszeni dużego asa. Problem jest taki, że jak mówię, rząd Stanów Zjednoczonych nie wie, co zrobić z tymi sygnalistami. Też próbuje się bronić ich przed ewentualnymi reperkusjami i naciskami. Nie wszyscy z nich chcą i pewnie nie wszyscy trafią do mediów, tak jak Grasz, albo przynajmniej nie zrobią tego pod swoim imieniem i nazwiskiem. Także sytuacja jest bardzo interesująca. Ja to tak zebrawszy to wszystko do kupy, doszedłem do wniosku, że czekają nas jeszcze bardzo interesujące miesiące. Pytanie, które też zadałem na UFO historiach, panowie, czy za tych kilkanaście miesięcy nasze debaty stracą rację bytu, ale o tym na koniec. Przejdźmy do tego, co powiedział Ross Coulthard. To jest dziennikarz australijski, znany z zaangażowania w sprawę UFO, Disclosure. On przeprowadził taki pierwszy wywiad z Davidem Graszem i on powiedział całkiem niedawno, że świat dowie się o istnieniu obcych za 12 do 18 miesięcy. A co, jeśli to się nie stanie? Ilu takich spodziewanych dat ujawnienia już było? No, Coulthardzie warto powiedzieć, że nie jest to jakaś osoba, która wypadła sroce spod ogona, chociaż ostatnio się zrobiła to postać dość medialna. Jest to bardzo inteligentny człowiek, jak na dziennikarza. I w tych swoich rozważaniach wychodzi on poza klasyczne teorie ufologiczne. Natomiast nie wiem, skąd on wziął tę informację, że za maksimum półtora roku dojdzie do ujawnienia informacji o obcych. Bo zobaczcie, co mówi NASA, zobaczcie, co mówi Pentagon. Przecież oni miesiąc temu niecały mieli konferencję, jakie? Dwa tygodnie chyba mieli konferencje swoje. No i oni tam powiedzieli, że my tu dopiero mamy plan, żeby badać zjawisko UFO. To się tak szybko nie wydarzy. Zatem nie chce mi się wierzyć i nie spodziewam się tego, że NASA na przykład za 12 miesięcy zmieni optykę i powie, a to jednak UFO jest, to są kosmici. Zatem Schellenberger i Coulthard, którzy są związani z ruchem Disclosure, nie są jego co prawda takimi pierwszorzędnymi konami, ale jednak są. Oni mogą do nas mrugać porozumiewawczo okiem, mówiąc, że my wam coś przygotowujemy, coś idzie, idzie nowa partia informacji. I to, co mówi Ross Coulthard, może się wiązać z tym, moim zdaniem, że pojawi się ktoś, kto będzie miał konkretniejsze dowody niż Grasz. Może nawet pokaże coś wizualnego. Jedno jest, panowie, pewne, za kilka miesięcy się o tym dowiemy. No ale Arku, jeżeli to się nie stanie, to Coulthard jest trochę spalony.
No, takich informacji o tym, że tu już zaraz, za chwilę, za momencik, pojutrze już się coś tam wydarzy, to było już parę. To chyba wszyscy wiemy o tym. To było przy okazji ujawnienia danych z Wielkiej Brytanii. Tu przy okazji jakichś tam tych pierwszych dziennikarzy, którzy biorąc za wzór tą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych o dostępie do informacji, próbowali ujawnić coś. Też się wydawało, że o, już tutaj zaraz za momencik, jak tylko otworzą swoje podwoje Biblioteka Kongresu, to coś tam będziemy wiedzieli. Dużo osób mogło mieć nadzieję na to, że jakiś któryś z tych papieży otworzy szeroko bramy Watykanu i tam też znajdą się informacje o właśnie kontaktach z innymi cywilizacjami. No ale tego nie było. O tych ludziach, którzy próbowali wówczas jakichś ujawnień, już dawno nie pamiętamy. No i po prostu takie rzeczy mijają. Tutaj najlepiej by było, gdyby po prostu któraś z misji znalazła ślady tej właśnie popielniczki, tak sobie myślę w tej chwili, na Marsie. Dosyć daleko, nie każdy zobaczy, można pospekulować i nic nikt nie będzie od nikogo wymagał. No ale to tak bywa. Zobaczymy. Chciałbym, u nas też było parę osób takich, którzy mówili, że przyleci UFO i wyląduje tutaj w tym miejscu. Czekały też między innymi nasze media. Bodajże w około roku 90 był taki boom na to tutaj w Polsce u nas. Nie pamiętam dokładnie tego zdarzenia, jak ono przebiegało, ale po prostu nic się nie pokazało i nic nie było. Więc jaki kraj takie ujawnienie, ale takie rzeczy też się zdarzały, podejrzewam, we wszystkich krajach, wszędzie coś takiego jest. I chyba nie tędy droga, tak mi się wydaje. To tak nie będzie.
Marku?
Zauważcie Państwo, jak medialne są tego typu oświadczenia. No, już za kilka miesięcy, już za rok, może za 18 miesięcy będziemy wiedzieli już wszystko. To jest niesłychanie medialne, niesłychanie klikalne, jeśli chodzi o internet. No właściwie trudno wymyśleć coś lepszego. No, tego rodzaju zapowiedzi, one moim zdaniem mają na celu tylko i wyłącznie zwrócenie na siebie uwagi. Coś w rodzaju, na mnie patrzcie, na mnie, teraz ja mówię, będę wam głosił prawdę. No, niestety tak to jest z prorokami, tego rodzaju prorokami, że no ich czas, ich przydatność, termin przydatności do użycia jest właśnie dokładnie taki, jaki sobie wyznaczą. Tu mamy termin maksymalnie 18 miesięcy, i no, powiem tak, no jest znowu słowo przeciwko słowu, to znaczy ja mogę być sceptykiem, a rzeczywiście za 18 miesięcy coś się ujawni, ja wtedy spokojnie, z dostojeństwem połknę swój język, no bo co prawda moje złośliwości okażą się, okaże się wrednym, małym takim trolem, który hejtował, który się naśmiewał, ale ja wówczas ten język połknę z przyjemnością, bo i tak czegoś się dowiemy. Natomiast mam takie nieprzeparte wrażenie, nie poparte żadnym dowodem, od razu o tym mówię. Raczej no, nazwijmy to doświadczeniem, jeśli coś takiego jak doświadczenie w tego rodzaju sprawach może występować. Raczej nie doświadczenie, a analogia do poprzednich bardzo podobnych wydarzeń, więc przez analogię do poprzednich przypadków mogę powiedzieć, że za 18 miesięcy będziemy wiedzieli mniej więcej tyle samo i żadne ujawnienie nie nastąpi. Ale podkreślam to. To jest po pierwsze złośliwe, po drugie, no tak naprawdę, no ktoś wyjdzie i powie, że no tak, może nie za 18, a za 21 i znowu mnie przebije, albo znowu przebije tego kogoś, kto mówił o tych 18 miesiącach. Nie wiem, tak naprawdę nie znamy przyszłości i no znowu powiem w ten sposób. Ja bym w sumie się cieszył, jakby za 18 miesięcy nastąpił tego rodzaju przełom, ale znowu per analogiam nie spodziewam się czegoś takiego. No i tu więcej właściwie nie mam nic do dodania. Ja podchodzę sceptycznie do tego rodzaju deklaracji.
Mhm. A ja powiem tak, coś w tym jest, bo Coulthard, jak mówię, to nie jest też człowiek, który się pojawił na polu dziennikarskim teraz i on wie, co mu grozi za mówienie czegoś takiego. Pamiętacie Patryka Gerylla w 2012 roku? I on coś takiego zrobił. No i już go nie ma. Siedzi gdzieś tam na swoim ranczu w Afryce i cicho popierduje, że tak powiem. Tak to wygląda. Natomiast Coulthard, myślę, że nas trochę podpuszcza i zdarzy się coś takiego. Dlaczego on mówi w ciągu 12-18 miesięcy? Dlatego, że oni wypuszczą tego asa z rękawa, tego swojego konia ze stajni dopiero wtedy, kiedy zostaną sprowokowani. Dlatego on nie powie, że to się stanie w ciągu na przykład na pewno 18, może się stać wcześniej, bo na przykład NASA powie, że NASA zaprzeczy istnieniu zjawiska UAP w formie anomalnej, powiedzą, że się to wszystko da wyjaśnić i wtedy grupa tych lobbystów disclosure'owych powie, zobaczcie, co my mamy. I myślę, że to nie będzie coś takiego, bardzo, bardzo oficjalnego, o czym Coulthard mówi, ale pojawi się człowiek, być może to będzie nawet gracz, który będzie miał coś mocnego. Coś mocnego i będzie znowu wrzawa. Ale teraz ten temat musi troszeczkę poleżeć, bo się przeje. Bo się przeje, bo za dużo się o UFO mówi i ludzie zaczynają pytać. Jak mówię, to jest dobrze zaplanowane medialnie. A Marku, powiedziałeś tutaj o prorokach. No rzeczywiście z prorokami jest tak, że ciężka ich dola. Ale muszę wam powiedzieć, że jeden z czołowych polskich ufologów ogłosił ostatnio, w ubiegłym tygodniu, że miał kontakt z istotami, jak można wywnioskować z jego wypowiedzi, no jakimiś prawie boskimi. Także my tutaj pitu niewierni Tomasze, a nasi koledzy z branży sami kontakt odbywają. Tak to niestety wygląda. Dobrze, panowie, chcecie coś dodać do tej kwestii Coultharda? Może. Bo jeżeli nie, to przejdziemy do kolejnego punktu. I ważne pytanie. Dlaczego to tylko Amerykanie, Arku, mówią o zjawisku UAP? Oni co prawda dodają ustami na przykład Schellenbergera, że i Chiny, i Rosja też wiedzą to samo i mają rozbite wraki UFO albo też całe obiekty. Ale inne kraje, cały świat w sumie nabrał wody w usta. Jakie mogą być tego przyczyny? Czy to po prostu takie kunktatorstwo? Chiny, Rosja, inni oczekują, jaki krok wykona światowy hegemon, no i my też wtedy będziemy tak postępować ze swoimi rozbitymi ułapami. A może po prostu sprawa jest bardziej taka, jakby to powiedzieć, polityczna. Inne kraje dobrze sobie zdają sprawę, że USA znowu w coś pogrywają.
Tak mi się wydaje, że tutaj, o ile Rosja jest zajęta w tej chwili tam swoim kryzysem gospodarczym, tam tym właśnie wojną i tak dalej, o tyle Chiny przed Chinami właśnie też grozi, znaczy jest takie widmo zapaści gospodarczej mimo wszystko, więc tutaj pójście w całkiem nową drogą, no to właśnie drogą przez UFO i tego typu rzeczy by było jak najbardziej na miejscu. Tylko nie sądzę, żeby Chiny akurat chciały coś ukrywać na dłuższą metę. Oni nie potrzebują nic ukrywać. Mogą ściągnąć do siebie natomiast bardzo łatwo wszystkie możliwe technologie, jakie są, natomiast nie dając nic w zamian, trzymając rękę na pulsie w przepływie informacji. Tutaj no raczej od Chin dużo dowiedzieć się nie można, aczkolwiek podejrzewam, że nie gdyby coś mieli, nie specjalnie by się z tym nie kryli, bo i tak nie muszą ujawniać szczegółów tego swojego odkrycia. W Rosji jest, podejrzewam, nawet gdyby coś mieli takiego, to jest taka amatorszczyzna w każdym punkcie działania, że to się nie spaja do kupy. Także zostają w zasadzie tylko Ameryka, która ma jakiś tam zrobiony, tak mi się wydaje przynajmniej, zrobiony jakiś długoplanowy plan działania w tym zakresie, głównie przez pryzmat właśnie utrzymania swojej hegemonii nad światem. I tyle. I my gdzieś tam, Polska jest gdzieś tam hen daleko za wszystkim, ale najważniejsze, co się w Polsce zmieniło po tych wszystkich ujawnieniach. W niektórych mediach już się tak mocno nie śmieją z informacji o UFO. Chociaż z reguły jeszcze tak, ale już może nie tak mocno. A to by oznaczało, że sam obraz tego zjawiska przez te wszystkie ujawnienia, przez Grasza, przez TikToki i jeszcze inne rzeczy przechodzi mimo wszystko do społeczności światowej, w ten sposób powiedzmy, z informacją o tym, że coś już jest, faktycznie jest na rzeczy. Także to chyba jest bardzo, bardzo ważne. Tak mi się wydaje.
Mm-hmm. Marku?
Oj, westchnę sobie, bo warto by całą sytuację rozpatrzeć wariantywnie. Ja wszystkich wariantów nie przytoczę, bo bym ich tutaj namnożył bardzo dużo. Pokażę raczej kierunek myślenia. No, na przykład, z tego, że uruchomiona została taka wielka akcja medialna, można wysnuć na przykład, to jeden z możliwych wniosków, taki oto, że Stany Zjednoczone w gruncie rzeczy wiedzą bardzo niewiele na temat UFO. Nie ma żadnej współpracy z obcymi, ale ta akcja medialna ma na celu zorientowanie się, co wiedzą inni i czy przypadkowo czegoś nie wiedzą. Czyli udajemy, że coś mamy, że coś badamy, że grzebiemy, że robimy badania, technologie wstecznie odbudowujemy i tak dalej, no bo może inni się zdradzą. Oczywiście może być również tak, że ci obcy nie współpracują ze Stanami na tyle mocno, żeby się dzieliły takimi informacjami, że współpracują również z Chinami. W związku z tym to jest taka gra czysto ziemska Stanów Zjednoczonych, żeby się dowiedzieć, co tam w Chinach słychać, czy Chińczyki trzymają się mocno i tak dalej. No, dla mnie to, że Chiny milczą, Arek o tym mówił przed chwilą, to, że Chiny milczą, to jest taka wskazówka, że albo Chiny się nie zostały objęte programem kontaktu ze strony obcych, w związku z tym nie mają czego ujawniać i nic nie ujawniają, a gdyby coś miały, to nie muszą przecież czekać na Stany Zjednoczone. Ta solidarność ogólnoplanetarna wszystkich rządów w nieujawnianiu, w konsekwentnym nieujawnianiu niczego, nie przedstawianiu niczego, żadnych dowodów, poszlak nawet specjalnie takich bardziej rozbudowanych, też nie nastraja optymistycznie. To znaczy, że albo te dowody, albo poszlaki są szczątkowe i oni wiedzą, że coś wiedzą, ale w gruncie rzeczy nie wiedzą wiele, jeśli w ogóle coś wiedzą. Przepraszam za te zabawy słowami, ale one mają unaocznić, że w gruncie rzeczy poruszamy się naprawdę w ciemności. A propos jeszcze tych różnych możliwych wariantów. Może Stany Zjednoczone dowiedziały się, że któryś z krajów na naszej planecie ma kontakty z obcymi i chciałyby się zorientować, jak głębokie są te kontakty, bo może to zagraża w jakiś sposób interesom Stanów Zjednoczonych. Ja już nie będę mnożył tych wariantów, bo można się w ten sposób zabawić i wypisać sobie minimum kilkanaście, dlaczego to wygląda w tej chwili tak, a nie inaczej. Czy któryś z tych wariantów trafi w sedno i będzie prawdziwy? Tego nie wiem oczywiście, jako pewien taki człowiek nastawiony do naszej rzeczywistości, tu ziemskiej, dosyć sceptycznie, a do polityków i do tego, co wyprawiają politycy na całej planecie, no to już zupełnie mnie to nie rozbawia, a wręcz czasami zniesmacza, to ja nie potrafię politykom zaufać i jeśli jest rozkręcana jakaś tego rodzaju akcja, która, no, wybaczcie Państwo to określenie, jest nieostra, no bo można się oczywiście graszem zachwycać i tym, co tam się dzieje, ale to wszystko jest na tej zasadzie, że chcę Państwu coś powiedzieć, ale oczywiście powiedzieć wszystkiego nie mogę, bo to jest owiane tajemnicą, bo jestem sygnalistą, bo mnie aresztują, bo mnie zastrzelą, bo mnie wsadzą do więzienia, bo składałem przysięgę, przyrzeczenie i tak dalej, i tak dalej. To w gruncie rzeczy za każdym razem brzmi tak samo. Powtarza się i ciągle słyszymy to samo. Ja już z powodu tej ilości wariantów, które się gdzieś tam w mojej głowie lęgną, to być może objaw jakiejś choroby psychicznej, zawsze trzeba to też uwzględnić, to ja już się po prostu nie mogę specjalnie ekscytować tymi wszystkimi wydarzeniami, które nas dotykają od czerwca, a właściwie od początku roku, kiedy się zaczęły te sprawy z balonami, tiktakami i wszystkimi innymi sprawami. To jest dla mnie taki wyznacznik tego, że w dalszym ciągu poruszamy się we mgle, może być i w ciemności, i z tego tak naprawdę nic ostrego nie wynika. My sobie możemy snuć różne dywagacje, o czym to świadczy, czy o sile Stanów Zjednoczonych, czy o słabości Stanów Zjednoczonych, a może to w ogóle nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Marku?
Bardzo spodobał mi się ten pomysł, że po prostu Stany Zjednoczone chcą, rząd Stanów Zjednoczonych chce wybadać to, co wiedzą inni, dlatego jest to ujawnienie. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeżeli tak wziąć pod uwagę wszystkie możliwe, dlaczego to. Ja chciałbym jednak wrócić do tego, że zaraz za tym ujawnieniem poszły słowa właśnie z NASA i właśnie to stworzenie takiej grupy do badania tego zjawiska UAP-ów. Tylko no, oni w zasadzie troszeczkę wyważają otwarte drzwi, bo podwaliny to pod badania stworzył Hejnek z projektu Blue Book, z tym, że oni chcą badać na nowo. Nie bardzo wiem, jakby to badanie miało wyglądać, jeżeli gro wszystkich informacji o UFO to są właśnie obserwacje same i informacje o tym już po. Nie stworzyli do tej pory żadnej grupy szybkiego reagowania, która by się pojawiła w jakimś tam rejonie w określonym czasie, żeby spróbować nawiązać kontakt albo coś takiego. No ale ani też nie mamy żadnych danych, że w jaki sposób chcą badać w ogóle to zjawisko, ale co za tym idzie? Świat nauki, jak i inne agencje amerykańskiego rządu mogą bezpardonowo badać to zjawisko i wyciągać wnioski na swoje własne potrzeby. I to jest właśnie jedna z coś takiego, co wcześniej nie było tego. Natomiast jeżeli chodzi o samego Grasza, to on i wszystkich innych, tych, którzy chcą wielkiego ujawnienia, to trochę przypomina troszeczkę wcześniejsze takie niby przesłuchania przez byłych kongresmenów i byłych senatorów, byłych, czy w stanie właśnie spoczynku, byłych wojskowych, byłych jakichś tam ministrów, archiwistów, czy wszystkich innych, ale już byłych, nie w aktywnej służbie. I w zasadzie temat wygląda na od razu z góry na przebrzmiały, no bo jakieś tam informacje, które były 50, 30 lat temu, nawet same te zdjęcia tiktaków, no to też już mają kupę lat i w zasadzie w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy, w którym zaczynał projekt Blue Book, w tym samym miejscu jesteśmy też tak na dobrą sprawę i dzisiaj, dlatego tak ważne jest to, by pójść o krok dalej, by ten Grasz ujawnił to miejsce, gdzie leżą te spotki, albo te zmumifikowane zwłoki kosmitów, czy może jakiś tam żyjący jeszcze jest. Fajnie by to było, ale to tak troszeczkę kwestia życzeniowa może trochę, ale świat nauki zainteresował się tym bardzo poważnie, tak się wydaje, i to jest dobre, to jest fajne.
Mm-hmm. No tak, rzeczywiście, ta sprawa jest pełna sprzeczności wewnętrznych i trzeba sobie to mocno poukładać wszystko w głowie, żeby to miało jakiś sens. Te wszystkie filmy z tiktakami rzeczywiście są sprzed ponad 20 lat, znaczy nie wszystkie, ale te najsławniejsze. Z jednej strony się mówi, że będzie się badało wpływ UAP-ów na bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, a z drugiej strony to w ogóle jest paradoks i w ogóle momentami absurd, jak się słucha grupy AARO i NASA. Dlatego, bo Arku, tu już też powiedziałeś o tym, że oni się zachowują tak, jakby do tej pory się nic nie wydarzyło. Że UFO wynaleziono przedwczoraj i oni teraz dorabiają do tego cały aparat naukowy. A z drugiej strony mówią, że no dobra, były jakieś tam obiekty w przeszłości, ale nie były niebezpieczne, teraz są niebezpieczne. to momentami jest już taki absurd, co oni odprawiają, że sam nie wiem, czy oni sami wierzą w przekaz. Mówię o AARO i NASA, mówię o tym przekazie oficjalnym, nie tym ze strony sygnalistów, bo to naprawdę jest absurdalne. Wiecie, grupa AARO przez ponad rok nie miała swojej strony internetowej, chociaż wielce zbierała relacje i to wszystko ma jakiś cel. To wszystko ma jakiś cel, zobaczymy jaki. Niepokojące jest natomiast to, że oni, bo wiecie, często się mówi o tym, że UFO na poważnie i tak dalej, a ja kiedyś sobie ukułem taki termin, że to nie jest UFO na poważnie, tylko UFO na odwalsie, bo tak to wygląda i to, że Amerykanie to robią i że to jest w amerykańskim kongresie, to wcale mnie jakoś bardzo nie rajcuje i nie przekonuje, bo wolałbym, żeby inne kraje się też tym zajęły i żebyśmy zobaczyli, co się dzieje na przykład we Francji, która ma tą grupę GIPAN. Nie wiem, jak się to wymawia po francusku, po polsku to trochę tak głupio brzmi, ale oni mają tą swoją grupę przy Agencji Kosmicznej i znani są z bardzo otwartego podejścia. Ja nie wierzę, że na przykład Brytyjczycy nie zajmują się zjawiskiem UAP i tak dalej, i tak dalej. No i już zresztą samo to, że nagle, jeżeli się okaże, że gracz mówi prawdę i oni mają jakieś plany związane z obcą techniką, to przecież i tak to nie wyjdzie na wierzch, na jaw, bo to jest kwestia racji stanu. Dobro państwa wymaga, by o takich rzeczach nie mówić, bo można po prostu na tym skorzystać. Także coś dzieje się dziwnego, ale zobaczymy co. Tutaj wspomniany przeze mnie Schellenberger, amerykański dziennikarz, pyta wprost o to samo. Po co ta szopka? Przecież można bez ogródek powiedzieć, że tak, są jakieś obiekty, tak, niektóre z tych obiektów to nowoczesne samoloty, które sobie budują siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. No i koniec. Tymczasem mamy takie odwieczne mącenie wody. No i właśnie po co? Po co to wszystko? Po co robienie szopki, przedstawień wokół sprawy, która jest tajemnicą Poliszynela. Marku?
Mówiąc szczerze, ja już tych wariantów trochę podałem. Po co? No, może jesteśmy skazani na spekulacje. Mogę jeszcze trochę pospekulować, ale ja w tym sensu tak naprawdę nie widzę, bo poza takim, znowu wyjdę na człowieka, który gdzieś węszy spiski, ale poza takim wariantem, że samo, trudno mówić o idei, samo zjawisko UFO i pochodnych chce się po prostu skompromitować. To jest jeden z rozpatrywanych wariantów, nie mówię, że prawdziwy. Natomiast gdybym chciał w jakimś stopniu takie zjawisko albo podobne ośmieszyć, to najpierw bym napompował medialną bańkę, medialny balonik, a potem doprowadził do tego, żeby to coś pękło i zostawiło nas z niczym. Czyli najpierw podkręcamy, już o tym mówiłem właściwie, podkręcamy mocno emocje, podkręcamy mocno oczekiwania, a potem mówimy, bu, nie udało się, nic nie ma. Nic nie możemy ujawnić, bo nic nie ma. I po kilku takich zniechęceniach mainstream powie, no to znaczy, że nic nie ma, no pierdzielili, coś tam gadali, ale tak naprawdę nic nie ma. Ten Grasz na przykład, albo inni sygnaliści, to wariaci. Ci, co gadają w paranormalium, też wariaci, wszyscy inni też wariaci. W związku z czym nie zajmujmy się tego rodzaju zjawiskiem, jak UFO UAP, tylko zajmijmy się, nie wiem, oglądaniem seriali albo czymkolwiek innym. Akurat oglądanie seriali to wcale niezła rozrywka. Może jakimś czymś głupszym się zajmijmy, bo to będzie bardziej z pożytkiem dla nas. Jak się dobrze to wmówi ludziom, że tak, to część podąży za nowym trendem. Więc można snuć podejrzenia, że może właśnie o to chodzi, żeby się ludzie, którzy za bardzo się zainteresowali, na skutek na przykład tego, że się pojawiły balony chińskie i ludzie nagle odżyło ich zainteresowanie. No to dobrze, odżyło zainteresowanie, to najpierw znowu napompujmy balonik, przekujmy i się przestaną interesować. Zostaną oczywiście tacy, którzy będą temu zjawisku wierni, będą dalej zbierali informacje, będą próbowali te informacje analizować, ale to będzie mniejszość. To wcześniej czy później zrobi się z nich tych już nie powiedzmy pseudowariatów, a kompletnych wariatów, tak jak robiło się to przez dziesiątki lat. nie było merytorycznej dyskusji typu pogadajmy, co tam widać na niebie, albo co widuje się na niebie. Nie. Byli oświeceni, którzy poznali wszelkie tajniki i oni mówili, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, panie, nic nie może tam być. I byli tacy, którzy mówili, ale przecież widziałem. No, skoro pan widział, znaczy się niedobrze jest z panem. To mniej więcej tak wyglądał dialog. Pamiętajmy cały czas o tym, bo to nie o to chodzi, żeby w tej chwili rozpamiętywać winy i rozpamiętywać boleści, jakie się ludziom zdarzyły, tylko że to się może powtórzyć. Tak naprawdę zrobienie z jakiejś grupy, żeby ta grupa stała się taką grupą wyszydzaną, grupą, która jest, tu cudzysłów, wrogiem, w tym wypadku wrogiem normalności albo wrogiem takiego racjonalnego spojrzenia na świat, naprawdę nie jest trudno zorganizować taki oto manewr, pod warunkiem, że komuś bardzo na tym zależy, więc możemy się zastanawiać na przykład nad tym, dlaczego, z jakiego powodu mogłoby komuś zależeć, żeby mainstream, żeby ludzie, którzy zaczęli się interesować właśnie pod wpływem dziwnych zjawisk na niebie, no co prawda część z nich okazała się chińskimi balonami, ale część nie. I ludzie zaczęli się tym interesować, no to teraz trzeba, żeby im się odwidziało, żeby już się tym nie interesowali, żeby odzobaczyli niejako to, co widzieli i zajęli się innymi sprawami. Będę to powtarzał, bo to jest moim zdaniem poważne niebezpieczeństwo, że po tym okresie euforii, kiedy tu grasz coś ujawnia, tu jakieś mumie pokazane w Meksyku, tu jeszcze coś, no dużo się dzieje, nastąpi takie tąpnięcie, i z którego będzie wynikało, że nie, nic tam nie ma. Boję się takiej sytuacji, bo ona źle zrobi całej sprawie, takiego racjonalnej dyskusji, właśnie tę, którą mówiłem, że nigdy jej nie było, to byłaby szansa, żebyśmy wreszcie zaczęli na przykład w gronie, no nie my, ale żeby naukowcy w swoim gronie zaczęli rozmawiać. Nie na zasadzie, panie, pan podobno UFO widział, no to pański tytuł profesorski, panie, to już jest mocno zagrożony. Nie wiem, czy będę chciał panu, panie profesorze, jeszcze podawać rękę i tak dalej, i tak dalej. Środowisko naukowe pod tym względem pewnego prestiżu albo pewnego takiego wykluczania jest straszne. Miałem okazję to poznać i to są ludzie, którzy biorą swój, niektórzy, to oczywiście nie jest, nie generalizujmy, niektórzy z tych ludzi biorą swój autorytet no z tego, że wyśmiewają innych, że mówią, no to są, rozdzielają przywileje. To jest prawda, to jest nieprawda, zaprawdę powiadam wam. Gdzie tu jest nauka? Spodziewałbym się po naukowcach zupełnie innego podejścia. Tymczasem zauważcie państwo, na temat UFO, poważnej dyskusji wśród poważnych naukowców, ja sobie nie przypominam takiej dłużej trwającej i rzeczywiście w pełni otwartej. Próbowali rozmawiać ludzie, ale też się bardzo szybko to zjawisko, które opisałem, pojawiło. Czyli, wiadomo, wariaci wierzą w UFO, a my, normalni ludzie, w UFO nie wierzymy, bo UFO nie ma. Sam słyszałem takie głosy i to wypowiadane z poczuciem takiej, wiecie państwo, niedyskutowalnej pewności i wyższości, wygłaszane do ludzi, którzy no, moim zdaniem wiedzieli na ten temat sporo. Owszem, to były różnego rodzaju obserwacje, to nie były twarde dowody, ale ci ludzie w życiu sporo widzieli, a przychodził człowiek i mówił, ale tego nie ma. No i ciężko się dyskutuje wtedy. Obawiam się, że to może zmierzać ku takiemu właśnie scenariuszowi.
Mhm. Ja miałem na studiach taką sytuację, kiedy studiowałem politologię, to miałem dwóch wykładowców. Ja wam to kiedyś mówiłem, jeżeli ktoś jest słuchaczem debat, to pamięta, chociaż to mówiłem pewnie z 5 lat temu. Miałem taką sytuację, że był pan od stosunków międzynarodowych, profesor, bardzo inteligentny człowiek, i był po prostu import z wojska. To był facet, który zrobił w wojsku doktorat z historii. Nie znał się na niczym absolutnie. Na niczym się nie znał. To mi uświadomiło, że istnieją głupi profesorzy. No i ten głupi profesor po prostu zająknął się kiedyś coś o UFO. Ja z nim wszedłem w dyskusję i zostałem zmiażdżony, że on mnie będzie weryfikował. Zaczął mnie tam jakieś głupoty opowiadać. Oczywiście publicznie to było i zobaczyłem, że tak, jest tak jak mówisz, że wystarczy, że ktoś powie nawet się nie znając na tym temacie, coś powie i już opinia publiczna jest przekonana, bo to jest to zjawisko jest stygmatyzowane. Ale Arku, jeżeli mowa o stygmatyzacji tego zjawiska, no to jest tak, że termin UAP powstał po to, bo UFO ma za duży ładunek emocjonalny w sobie. Teraz są też nowe terminy, o nich jeszcze sobie powiemy w następnych odcinkach. Ale do czego zmierzam? Bo tu mówimy o tej grubej kresce. To mnie bardzo niepokoi, bo grupa AARO powiedziała, że większość obiektów UFO to są kule i to mogą być sondy obcych. Ty nie masz wrażenia, że oni sobie w ogóle tworzą zupełnie nową kategorię zjawisk? I to w ogóle nie pasuje do tego, co zbierali, co badali ufolodzy cywilni. Bo oni nagle sobie wydają wnioski, które są do niczego niepodobne, oparte nie wiadomo o co, ale są, tak? To jest tak jakby próba zaszczepienia, zaimplementowania jakiejś nowej optyki na temat zjawiska UFO. Bo my tutaj zmierzamy w dość niebezpiecznym kierunku koniec końców. Powiedzieliśmy, że to jest bardzo fajny projekt medialny, to disclosure, ci sygnaliści, ta cała dyskusja, która się toczy, ale tak jak powiedzieliśmy na samym początku, to wszystko leci w stronę bardzo konkretnego ukierunkowania naszego spojrzenia. I to jest moim zdaniem niebezpieczne, bo jak mówię, są nożyce i te nożyce ucinają całe dekady działalności cywilnych ufologów i nagle jest tylko biuro AARO i kilku facetów.
A no właśnie. I o to podejrzewam, że w dużej mierze chodzi. Tak jak już tu Marek mówił, kto tam słucha trzech facetów w Radiu Paranormalium, jak może posłuchać jednego profesora, który się autorytatywnie wypowie w tej dziedzinie i tak będzie. Nie ma znaczenia to, ile ja rozmów przeprowadziłem ze świadkami, jakie zdjęcia mi przesyłano do tego, żebym zobaczył i zaopiniował, co to jest, znalazł wytłumaczenie. To nie miałoby żadnego znaczenia. Tak mówiąc blisko siebie. Ważne jest to, że wystąpi ktoś w telewizji z tytułem naukowym, który nie będzie miał bladego pojęcia ani o czym mówi, ani nie zagłębi się w temat bardziej niż informacje powiedzmy z Onetu, chociaż czasami tam są też informacje ciekawe. I tyle. Czy ktoś w Stanach Zjednoczonych w tej chwili będzie słuchał Lindy Moulton-Howe? Podejrzewam, że mało kto, mimo tego, że ta dziennikarka na UFO, na kręgach, na okaleczeniach zwierząt, niemalże cały swój dorobek dziennikarski położyła na szali i przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat bada, jeździ i sprawdza. Najważniejsze, że wyjdzie facet z NASA i powie, że takich rzeczy nie ma. I to, co tam było, te zwierzęta, że były okaleczane, to nie, to armia musiała, bo kto inny na tej zasadzie. Nikt nie będzie patrzył na to, że te pierwsze okaleczenia były w Wielkiej Brytanii, gdzie Amerykanie nie mieli z nimi nic wspólnego, nie mogli mieć nawet z nimi nic wspólnego, że całe tam na podstawie tych właśnie okaleczeń można wysnuć wniosek, że wiele religii na tym powstało. Nie. Będzie facet, który wystąpi, autorytatywnie powie, ma tytuł doktora bądź profesora i on wie najlepiej. I tak mniej więcej po to ta zmiana nastąpiła w nazewnictwie i już nie kojarzy się UOP z kręgami zbożowymi, z okaleczeniami zwierząt, z wzięciami, tylko z zagrożeniem dla ruchu lotniczego przez coś, co można było kiedyś nazwać Foo Fighters, czyli po prostu no jakieś głupie światełka i tyle. Chyba tak do tego to po części zmierzało, z tym, że no tutaj właśnie jest to, że jest tak dużo tych sygnalistów i nie wiadomo, z czym oni wypalą tak przy następnej okazji. Być może, że któryś z nich ma gdzieś tam w domu ukryte, wyniesione pod pazuchą jakiś tam fragment statku obcych, chociaż tak naprawdę to wcale nie musi być statek obcych, bo tak naprawdę nie wiemy ani skąd oni są, ani co to jest. W dalszym ciągu my sami jesteśmy tak troszeczkę w takiej beczce, gdzie wszystkie ściany są czarne i próbujemy się przez nią przedostać do wiedzy.
A może chodzi o sondowanie opinii publicznej też. Zadam pytanie z czata. Bardzo ważne na koniec naszej audycji. Widget pyta. Pytanie do chłopaków. Załóżmy scenariusz, że disclosure się realizuje. Czekajcie, bo mi uciekło pytanie. Co wtedy dalej z ufologią? Jak myślicie, jak ona ewoluuje? O czym wtedy będziecie mówić w Radiu Paranormalium? Właśnie o tym mówiłem. A co się stanie, panowie, jeżeli za te 12-18 miesięcy oni rzeczywiście pokażą coś i będzie koniec? I nie będziemy mieli po co robić debat ufologicznych, bo już wszystko będzie wiadomo. Czy zdaniem was taki scenariusz jest możliwy, Arku?
Będziemy wtedy wnikać, która to cywilizacja dała się podejść i pokazać, a która jest w dalszym ciągu ukryta i spróbuje sterować tym, z tymi odkryciami. Bo z całą pewnością nie jest to jedna. Chciałbym, żeby tak było, żeby ktoś tam ujawnił coś, pokazał dowód, chociażby po to, żeby Marek Żelkowski miał tutaj w ręku niemalże, czy naocznie pokazany przedmiot, ten gadżet z UFO albo cały ten nawet statek i żeby nie mógł zaprzeczyć, że coś takiego istnieje, lata i w ogóle. Ale no, przez cały czas przychodzą jakieś zdjęcia. Ostatnio bardzo ciekawe zdjęcie przyszło, muszę powiedzieć, z Niemiec, od Polaka, który tam pracuje i które przedstawia troszeczkę wydłużonego tiktaka. No, jest jeszcze, no, dokładnie nie przeanalizowałem tego zdjęcia, ale jest naprawdę bardzo ciekawe, bo jest ten obiekt na tle właśnie zabudowań fabrycznych, zrobiony z punktu wysokościowego. Więc pewnie będziemy coś takiego robić i próbować w dalszym ciągu dochodzić, kto, co i jak i dlaczego.
Marku, czy my będziemy mieli co robić, jeżeli nawet oni pokażą dowód?
Zaznaczam, że to jest żart na początek. Na pewno, Piotrze, zrobimy jedną audycję po ujawnieniu, w której powiemy, jacy byliśmy fajni, bo wam mówiliśmy o tym wcześniej i nie daliśmy się zwieść tym wszystkim, którzy mówili, że tego nie ma. To był żart oczywiście. Natomiast powiem w ten sposób. W gruncie rzeczy ujawnienie będzie tak naprawdę, Arek częściowo o tym mówił, tak naprawdę będzie tylko początkiem. Rzeczy do omówienia na podstawie tego, co zostanie ujawnione, do przeanalizowania, do rozpatrzenia będzie tak dużo, byłoby tak dużo, że ja myślę, że na jakiś czas mielibyśmy zajęcie. Co więcej, Arek to też tak mimochodem zasugerował, bo równie dobrze mogłoby być tak, że zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy ci, co się ujawnili, to oni aby na pewno są tymi, którzy gdzieś tam... Czy oni są ci, którzy się powinni ujawnić, bo może gdzieś tam w drugiej linii stoją jakieś nadistoty albo jeszcze ktoś i tak dalej, i tak dalej. Do snucia różnego rodzaju teorii, do znajdywania potwierdzeń tychże teorii, a w każdym razie jakiś poszlak, zawsze jest okazja i tym bardziej, jeśli się jakieś podstawy do znalezienia, do wysunięcia wątpliwości pojawiają. W związku z tym ja sądzę, że jakiś rodzaj ujawnienia, potwierdzenia, to byłby tak naprawdę początek drogi, a nie jej koniec. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo rzeczy do omówienia byłoby naprawdę dużo, ale wyjdzie ze mnie jednak człowiek, który czasami lubi być złośliwy, który powiedziałby tak, z chęcią patrzył na tych mainstreamowych dziennikarzy, może bez nazwisk, ale takich puszących się w głównych wydaniach programów informacyjnych, jak to oni wszystko wiedzą, jacy są mądrzy i jak to wszystko fajnie sobie poukładali, o całym świecie wiedzą wszystko. Jakby im nagle ta rurka zmiękła i okazało się, że oni jednak czegoś nie wiedzą. Co więcej, że jeszcze całkiem niedawno śmiali się z tego, uważali, że to są rzeczy niepoważne i w ogóle nie powinny wchodzić w zakres zainteresowań poważnego dziennikarza. Nagle by się okazało, że wydarzyła się najpoważniejsza rzecz, albo jedna z najbardziej poważnych rzeczy w historii ludzkości. Ludzkość zetknęła się z inną cywilizacją, inną rasą, innym jakimś bytem rozumnym i nagle cała ta ich uczciwie bądź nieuczciwie zarobiona wiedza, czy pozyskana wiedza, okazałaby się funta kłaków niewarta, bo tak naprawdę tajemnica pojawiłaby się taka, o której można by mówić bardzo, bardzo długo, a oni nie bardzo wiedzieliby, o czym mają mówić i co też byłby pewien znak czasu. Ja sobie zażartowałem przy jednej z wymian, na jakimś forum albo przy jakimś czacie, że wówczas Radio Paranormalium stałoby się radiem głównonurtowym. Ktoś tam jeszcze dodał, że pewno musiałoby serwować dziennik i prognozę pogody. No, daj Boże, żeby tak się rozwinęło, ale przede wszystkim serwowałoby informacje, które no, wtedy okazałyby się jakby bardziej wiarygodne niż informacje pozyskiwane z tak zwanych ówczesnych czy obecnych mediów głównonurtowych. Oczywiście wiem, że tak nie będzie, bo media głównonurtowe mają kasę, mają dar przekonywania i one by przekonały wszystkich swoich widzów i słuchaczy, że one od dawna były za UFO i one wierzyły w UFO, tylko się z tym nie ujawniały, bo wiecie panie, wiecie, tu taki ogólnoplanetarny reżim był i nie pozwalał, ale oni zawsze byli za UFO i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że niewiele by się tak naprawdę zmieniło.
Mhm. Ja zauważyłem, że nawet jak była ta sprawa z Graszem, potem z kongresem, to media głównego nurtu za bardzo nie miały pomysłu, o czym mówić, jak to ugryźć. Brakowało im specjalistycznej wiedzy. Znaczy, to media wtedy w takich przypadkach widać, jak te media działają, tak? Że one im za bardzo nie zależy na obiektywności, by był tylko jakiś ekspert. Największe wydarzenie w dziejach, to może kolejna szopka. I akcja dezinformacyjna mająca pogrzebać zjawisko UFO i medialnie, i wizerunkowo. Jak jest, pewnie się przekonamy, prędzej czy później. Jestem jednak pewien, że na tej drodze czekają nas jeszcze panowie jakieś niespodzianki, a jak takie będą, to niezwłocznie damy o nich znać. Naszymi gośćmi byli Arek Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej. Wywiad z Arkiem możecie znaleźć na moim kanale UFO Historie. Tam żeśmy sobie pogadali, mam nadzieję, że nie pierwszy raz. Arku, tak?
No, słyszałem właśnie, między innymi, słuchałem tej audycji twojej ostatniej, gdzie któryś właśnie ze słuchaczy stwierdził, że jestem zawodowym ufologiem. No, w tym momencie zakrztusiłem się kawą. Nie jestem. Jestem całkowitym amatorem, który tylko przez długi, długi okres czasu zajmuje się tym zjawiskiem, stara się to badać, rozmawia z ludźmi, którzy coś takiego widzieli, ale w żadnym momencie nie mogę, nie jestem zawodowym ufologiem, nie utrzymuję się z tego i to, co robię, tak jak Piotrze powiedziałeś, jest no bardziej rozwiniętym hobby, które pochłania masę czasu i pieniędzy, że tak powiem.
Tak, ale to nie wyklucza profesjonalnego podejścia, to powiedzmy sobie, bo co innego zawód, ja nawet nie wiem, czy taki zawód jak ufolog istnieje, bo chyba nie. Ufologiem w Polsce mógłby być ktoś, kto zostałby zatrudniony na przykład przez urząd jakiś do spraw lotnictwa, do spraw badania tak zwanych przypadków typu near miss, czyli tych bliskich niebezpiecznych incydentów w powietrzu. Taki ktoś mógłby być zostać nazwany ufologiem, bo no co, bada nieznane obiekty, bada. No to ufolog, jakby nie było. Natomiast po prostu nie ma takiej dziedziny naukowej jak ufologia i wszyscy ufolodzy to są pasjonaci. Natomiast jedni są bardziej profesjonalni, drudzy mniej. Tak to wygląda. Arku, dziękuję ci serdecznie. Naszym drugim gościem był Marek Żelkowski z audycji Bibliotekarium, której sobie możecie posłuchać na Radiu Paranormalium, która ma premierę co piątek. I w tym bibliotekarium udzielam się również ja na polu filmowym mniej więcej oraz książkowym. I Marek jest również autorem świeżego kanału Wehikuł Wyobraźni. I ten kanał się nazywa tak jak program, do którego Marka zapraszam na moim kanale. To już wszystko jest tak poplątane, Boże Święty. W każdym bądź razie, na swoim kanale Marek wstawia również audycje na temat, będzie wstawiał też więcej tych audycji na temat książek ufologicznych. Jeżeli ktoś nie wie, co czytać, to tam znajdzie jakieś podpowiedzi. A w najbliższy piątek, tylko nie wiem, który to będzie, za sekundę wam powiem, 6 października 2023 roku będziemy z Markiem rozmawiać w bibliotekarium na temat najnowszego filmu Disneya na temat UFO. I bądźcie z nami wtedy. Dziękuję ci. Dziękuję ci, Marku.
A ja jeszcze i tak tytułem, skoro czas na reklamę, to ja jeszcze pozwolę sobie zaprosić państwa na środę, na godzinę 21:00, kolejny odcinek, ponieważ ruszyłem na tym kanale z takim cyklem o symulacji, tak najogólniej to powiedzmy, symulacji rzeczywistości. Pierwszy odcinek wprowadzał samo pojęcie, pokazywał historię, mówił o tym, że symulacja rzeczywistości nie jest teorią spiskową w jakimkolwiek znaczeniu, raczej jest problemem filozoficznym i pokazałem to, że nad tym, czy nasz świat jest taki, jaki jest, zastanawiali się filozofowie od starożytności. Zapraszam państwa na drugi odcinek, który nie jest stricte poświęcony symulacji, ale ma nas doprowadzić taką trochę okrężną drogą do odpowiedzi na pytanie, po co ta symulacja miałaby w ogóle być robiona. Oczywiście, jak to bywa z suspensem, nie pada odpowiedź jeszcze w tym najbliższym odcinku po co, ale zaczynam pokazywać, jak to mogłoby być zrobione, jakie środki techniczne byłyby do tego potrzebne. No a z czasem oczywiście zajmiemy się również problemem, po co owa symulacja miałaby być tworzona, czemu mogłaby służyć, no i w ogóle czy to ma jakiś głębszy sens. I to tyle. Pięknie państwu dziękuję i do usłyszenia.
Tak, do usłyszenia. Oddajemy głos Iweliosowi.
A mówili do słowa do państwa przed chwilą prowadzący rozmowę Piotr Cielebiaś z Niesanego Świata, Marek Żelkowski z audycji Bibliotekarium 2.0 Akademia Wszelkiej Fikcji oraz ufolog z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej Arkadiusz Kocik. Audycję jak zawsze strategicznie obsługiwał Marek Sęk Iwelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych naszych audycjach, które jak zawsze będziemy zapowiadać na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku, YouTube i na Instagramie. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo.
Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne.
Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu.
UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.
Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl.
Archiwum Radia Paranormalium.
Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie.
Setki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3-ek czekają na ciebie.
Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy.
Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im świat, o jakim boją się nawet pomyśleć.
Archiwum audycji Radia Paranormalium znajdziesz w zakładce podcasty na www.paranormalium.pl. Nieograniczona przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji na tematy paranormalne, ezoteryczne i nie tylko. Forum Radia Paranormalium. Dołącz do nas na forum.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami i innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata z dala od Facebooka na www.paranormalium.pl.